Zaczynamy, Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Godzina 12.12, to jest Kurier w całą południe. Słyszymy się na falach FM, na www.net.fm, a także będziemy się widzieć na kanale YouTube. Pozdrawiam tych, którzy nas słuchają na żywo oczywiście, ale także tych wszystkich, którzy nas będą potem z odtworzenia słuchać także na kanale YouTube. Jeżeli tam Państwo są z nami, to oczywiście można zostawić subskrypcję. My dzisiaj mamy kilka tematów ważnych do omówienia, bo cały czas trwa jeszcze kampania samorządowa w niektórych miastach. Tam są drugie tury, no ale też trwają ustalenia, jak dalej będzie się rządzić w regionach. Na przykład na Podlasiu trwa debata, kto z kim i dlaczego, ale też startuje już taka naprawdę poważna kampania do Europarlamentu. Sojusz partie, sojusz formacje polityczne, jak chociażby Konfederacja, które oficjalnie zgłaszają swoich liderów na listach. Pozostałe partie jeszcze czekają. Ten proces obserwuje profesor Mieczysław Ryba, politolog, ale także osoba, która odnowiła swój mandat w Sejmiku Województwa Lubelskiego. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiele osób mówi, że teraz Województwo Lubelskie to jest Pislandia. To jest miejsce, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma swój swój matecznik. Jak to jest i skąd te powody sukcesu w Województwie Lubelskim?
Zawsze ściana wschodnia była reprezentowana przez prawicę o wiele bardziej niż ta zachodnia, to wiadomo. Niemniej to Podkarpacie miało takie największe sukcesy, natomiast rzeczywiście Lublin niespełnienia, czy Lublin to nie
słucha. Panie profesorze, dość słabo słyszymy. Może pan profesor mógłby usiąść bliżej źródła dźwięku mikrofonu, wtedy będziemy słyszeć się lepiej. Zróbmy tą próbę dźwięku raz jeszcze.
Teraz nie wiem, czy lepiej.
Teraz jest troszkę lepiej. Zawsze się na wschodnie, ale nie aż tak. Teraz Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze swoją większość w sejmiku, zwiększyła 21 radnych teraz. Wiele osób mówi, to zasługa i dobrych struktur, ale też dobrego lidera. Gdzie tkwi tajemnica sukcesu w tym województwie Prawa i Sprawiedliwości?
Myślę, że tak, że lider i organizacja list, organizacja wyborów i w sensie metody działania, ale także konstrukcji personalnej poszczególnych list była na tyle dobra, że to spowodowało taki, a nie inny wynik, czyli nadmiernie dobry, to znaczy nieprzewidywalnie dobry, jeśli bierzemy pod uwagę to właśnie województwo. Kolejna sprawa to są rzeczy, które poirytowały bardzo mocno rolników, którzy są silnie reprezentowani w tej województwie, bo pamiętajmy te protesty rolne i sposób ich gaszenia przez władze w Warszawie, no, spowodowały, że no, ta wieś troszkę się wzburzyła i myślę, że PSL-owski wynik, ten niższy niż oczekiwano, jest pochodną właśnie takiej, a nie innej polityki. Do tego dodajmy, bo to też widać później w tych exit polach, dlaczego one się myliły. Tutaj również były różne pomyłki. To jest pochodną jednak tego, że ludzie naprawdę zaczęli się bać. I to powoduje pewien taki odruch obronny, no bo jeśli władza stosuje metody na poły autorytarne, łamiące prawo, to zaczyna to, zwłaszcza w takich regionach prawicowych, powodować pewną taką retorsję. Trzeba się bronić. Ale żeby to wszystko zagrało wyborczo, niezwykle ważna jest dobra organizacja i bardzo przemyślany sposób tworzenia list. I one rzeczywiście tutaj było to wszystko dopracowane do perfekcji.
Do perfekcji. Teraz pytanie, czy sukces się powtórzy, jeżeli chodzi o wybory do Europarlamentu? Rozmawiamy w momencie, kiedy Unia przyjmuje kolejny akt w ramach Zielonego Ładu, tym razem dyrektywa budynkowa wprowadzająca handel emisjami ETS 2.0, czyli ten handel uprawnień emisji, który już nie tylko przemysłu czy energetyki dotyczy, ale dotyczy także każdego z nas, dotyczy każdego domu mieszkalnego. Prawo i Sprawiedliwość jest już gotowe i czy po raz pierwszy w historii będzie miało w jakiejś kampanii łatwiej europejskiej, że tematy, agenda będzie pracować na rzecz partii konserwatywnych, a nie na rzecz partii liberalnych, bardzo nastawionych entuzjastycznie wobec Unii Europejskiej?
No, proszę zwrócić uwagę, że sam Donald Tusk wszedł na pewien poziom krytyczny. Weźmy ostatnio chociażby kwestię relokacji migrantów. Gdzie wystąpił nowy premier super euroentuzjastycznego rządu, nagle mówimy, nie, my migrantów nie będziemy przyjmować. Więc w sensie kampanijnym, bo kampania będzie krótka, jak wiemy, znowuż jesteśmy od jednych wyborów do drugich, no praktycznie, nie wiem, tam z półtora miesiąca, bo tu jest jeszcze druga tura wyborów samorządowych, czy powiedzmy 2 miesiące, no to nie jest dużo. Natomiast te tematy najłatwiejsze będą oczywiście dla Konfederacji, no bo nie ulega wątpliwości, że to, co się w Unii dzieje i krytyka, którą oni konsekwentnie stosowali, no da im tą łatwość. A potem oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. Im bardziej na lewo, tym gorzej. No bo proszę zwrócić uwagę, pan redaktor jednak zasygnalizował pewien problem. Naturalnie mamy jeszcze w Polsce sporo euroentuzjastów, ale coraz więcej eurorealistów. A na czym realizm polega? No skąd ja wezmę na to pieniądze? Skąd ja wezmę pieniądze na samochód jakiś, nie wiem, elektryczny? Skąd ja wezmę pieniądze na docieplenie budynku? Skąd ja wezmę pieniądze na wymianę piecyka gazowego, który nagle okazał się nieekologiczny, mimo tego, że wyrzucono tak zwane kopciuchy, no bo tamte były nieekologiczne? To są rzeczy, które pokazują no, absurd. Wreszcie mamy rolników i tak dalej. Więc będzie moim zdaniem mobilizacja tych środowisk, nazwijmy to szeroko rozumianych, eurorealistycznych, no, które mają jakby prosty przekaz. Powstrzymajmy to szaleństwo. A wiemy o tym, jak łatwiej, o ile łatwiej jest mobilizować ludzi pod takim hasłem, niż powstaliśmy KPO i będziemy trawić po tym duszę różnych pomysłach.
Patrzymy na kolejne badania opinii publicznej, które są realizowane. Jeżeli chodzi o to, no, nasz stosunek do Unii Europejskiej, robią to najczęściej bardzo proeuropejskie instytucje, takie jak More in Common, to jest taki think tank, ale ludzie są znajomi, robi to pan Traczyk, który jest związany z niemieckimi think tankami, to jest osoba znana także w takich bardzo liberalnych poglądów. No i w tym najnowszym badaniu pokazuje się, że Polacy coraz częściej patrzą na Unię Europejską krytycznie. Cały czas oczywiście dominuje pogląd, który wyraża 57% Polaków, że członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej jest czymś dobrym, ale jak się patrzy głębiej, to coraz więcej negatywnych aspektów się odnosi. Tak mówi o tym Adam Traczyk, dyrektor polskiego oddziału More in Common. To jego nowa funkcja. Wcześniej w niemieckich think tankach, jak mówiłem, pracował. Teraz w tym think tanku się odnalazł. No i pokazuje, że oczywiście lubimy Unię Europejską, ale już nie jest tak miło. Na przykład pytanie, perspektywa Polski poza Unią Europejską, i tu się okazuje, że na przykład wśród konfederatów więcej osób mówi, że byłoby lepiej, gdyby Polska była poza Unią Europejską. Także duży odsetek wyborców Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, bo ponad połowa, że jest życie dla Polski poza Unią Europejską. Najbardziej proeuropejscy bynajmniej nie są zwolennicy Nowej Lewicy, tylko zwolennicy Koalicji Obywatelskiej. Tutaj dominuje twardy pogląd, że Unia Europejska to samo dobro. Te relacje, ten stosunek, jak to się odbije w kampanii wyborczej, panie profesorze?
No, to są tendencje pewne, czyli zmiany poglądów. Naturalnie ludzi pozostających pod wpływem mediów tych lewicowo-liberalnych, no to najmniej będzie oczywiście tych eurosceptycznych. Chyba że zacznie ich to wszystko dotykać w sposób taki konkretny. Natomiast wiele osób już dotknęło, bo Zielony Ład, no to dotknął rolników. Jeśli bierzemy pod uwagę kręgi konserwatywne, no weźmy chociażby ostatnią rezolucję Parlamentu Europejskiego, która chce aborcję wpisać do kategorii praw podstawowych. Wchodzimy w jakieś no, gigantyczne absurdy, więc to porusza te prawicowe kręgi również w sensie ideologicznym. Nie idzie tylko o kwestie praktyczne, ale mamy do czynienia przecież z agendą rewolucyjną jako podstawą ideologiczną tworzenia nowego superpaństwa. Wielu ludzi na przykład funkcjonuje w pewnych sektorach, które no, będą tracić. Bo no, naturalnie proszę zwrócić uwagę, że stworzono we wszystkich praktycznie państwach unijnych pewną klasę, warstwę ludzi, którzy żyją z przetwarzania tych funduszy na różne sposoby. z pisania programów, bardzo udziwnionych, skomplikowanych, drogich w tworzeniu i drogich w pisaniu i drogich w rozliczaniu, no to jakoś to wszystko funkcjonuje i będzie miało swoją taką euroentuzjastyczną podstawę. Tym niemniej to się kurczy, bo no, rozpęd, z jakim się dzieją te rzeczy ideologiczne i ten ucisk ekonomiczny, który w istocie jest takim tworem pasożytniczym, czyli te wielkie państwa, szczególnie Niemcy, poprzez takie, a nie inne wymysły pasożytują na innych organizmach, takich jak na przykład Polska. No bo jeśli wprowadzamy takie obostrzenia energetyczne, no to ci, co na węglu płacą, ci, co wiatraki produkują, zyskują. Więc nie tyle ciągnie się to wszystko do góry, ale dołuje w sensie konkurencyjnym na zewnątrz i ktoś na kimś pasożytniczo wyciąga pewne soki. Im bardziej będzie to doświadczeniem codziennym konkretnych ludzi, tym ta tendencja będzie rosła. To nie jest tak, że teraz od razu w tych wyborach czy eurowyborach będziemy to widzieć już z takim no, zupełnie przełomowym wydaniem w całej Europie, ale wydaje mi się, że również w Polsce będzie to widoczne.
To teraz pytanie, jak powinno wystartować Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński mówił o szerokim obozie. To już ostatnie takie pytanie. Jest szansa, jest w ogóle potrzeba, żeby na przykład stworzyć wielką listę koalicji prawicowej, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji? Czy to byłoby zbyt szerokie próbowanie budowy koalicji wyborczej?
No myślę, że do tego nie dojdzie w tej chwili, w sensie faktycznym. Natomiast pytanie jest, jeśli pójdziemy tą drogą, bo pan redaktor jest w stanie wymieniać kolejne rzeczy, które są jako dyrektywy już zamieniane. Mówimy o tych kwestiach takich energetycznych, gospodarczych. Ja mogę wymieniać kolejne i to będzie w pewnym procesie, że będzie coś takiego, moim zdaniem, jako potrzeba społeczna, stworzenie ruchu obrony interesu narodowego, który to interes narodowy będzie coraz bardziej rozumiany nieabstrakcyjnie. Na zasadzie taki, no mamy wielkie projekty. Nieabstrakcyjnie, tylko konkretnie. Jak ja mogę sobie poradzić w życiu w sytuacji takich, a nie innych regulacji, które mnie ograniczają. I w tym sensie takie doświadczenie, czym jest interes narodowy, że to jest bardzo konkretna sprawa dla konkretnych ludzi, może kreować pewne ruchy społeczne. Naturalnie partie w Polsce, nie tylko w Polsce, one nie za bardzo lubią takie sytuacje, kiedy coś jest bardziej spontaniczne, czy coś wymyka się spod kontroli, ale wydaje mi się, że to jest ta przestrzeń, która może zupełnie zmienić politykę polską i która zupełnie może zmienić też miejsce Polski w Europie, bo w przeciwnym razie no, ta tendencja, która się w Europie ujawnia, no, to jest tendencja na przykład taka, przyjmujcie 30 kilka tysięcy migrantów rocznie albo płaćcie. No, to jest po prostu rzecz, którą gdy tak na zdrowy rozsądek sobie wygniemy, no to zafundujcie sobie, bo przecież oni nie są przebadani, kim oni są w dużych miastach czy w mniejszych ośrodkach, zafundujcie sobie zagrożenie dla swoich własnych rodzin, a jak nie, to płaćcie. To są te kategorie konkretów nagle, a jak bardzo to działa, to proszę pojechać do zachodniej Europy i zobaczyć.
Jakie są tego konsekwencje? Czekamy na konferencję prasową Jarosława Kaczyńskiego. Ma tam być też Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik. Być może kwestie wyborów europejskich będą poruszane. Być może kwestia Pegasusa i na tej kwestii skończmy, bo coraz więcej wskazuje na to, że afera Pegasusa no, może nie nieść ze sobą konsekwencji prawnych. Tomasz Siemoniak mówi, że być może 500 osób było podsłuchiwanych, 500, ale z drugiej strony jeszcze prokuratura nie zna za takiego podsłuchu, który nie byłby robiony zgodnie z przepisami, za zgodą sądu. Komisja śledcza obraduje. Pytanie, czy to jeszcze coś znaczy? Czy to rozliczanie PiSu jeszcze będzie miało wpływ na wybory? Bo dużo sobie potem Platforma obiecywała, że to rozliczanie PiSu, komisje śledcze, prokuratura, że to zapewni zwycięstwo Platformie po wyborach samorządowych. Nie wiem, czy to można cały czas uznać, że te mniej lub bardziej wyimaginowane afery mają wpływ na wyborców.
No coraz mniejsze wybory samorządowe to pokazały. No, miarą tego nie są wybory do wielkich miast, na burmistrzów, prezydentów, tylko do sejmików. No to widać, że ta tendencja wzrostu tej fali lewicowo-liberalnej została zatrzymana. No bo to, no, to jest już, znaczy jedną rzecz, te wybory też co pokazały? Dlaczego są, powtórzę to, takie duże pomyłki w tych podwórkach? One są związane z tym, że już nie...
Gdzieś tu nam się połączenie z panem profesorem zerwało. Mam nadzieję, uda się powiązać. Nie wiem, czy się słyszymy.
Nie tyle popisowcy działacze zaczęli się bać, że tam, prawda, coś im ktoś zarzuci lub przyjdą po nich, ale po prostu elektorat, ludzie zwykli. I w tym sensie te komisje zamiast no, być takimi igrzyskami, które zadawalają tłum, stają się zwolna no takimi komisjami, które mogą ludzi straszyć, a to nie jest skuteczne politycznie.
No i tak strach przestaje być napędem. Profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
I do zobaczenia, do usłyszenia.